Mam przywilej znowu stać tutaj przed wami. Mam przywilej podzielić się Słowem Bożym. To tylko Jego łaska, ale też Jego odpowiedź na nasze takie szczere pragnienie, by znowu być razem z wami, by wspólnie budować mur wstawienników walczących, wstawiających się o zamkową, otaczających zamkową swoją modlitwą, by ogłaszać nabór do armii Pana, do armii walczących o bezdomnych, o uzależnionych, upominających się o biednych, o tych, którzy z zawstydzeniem, ale też z sercami pełnymi rozpaczy przychodzą do nas, szukając pomocy, szukając wsparcia, szukając nadziei. Troszeczkę jakby podpowiadając Bogu nasze potrzeby, nazwaliśmy dzisiejsze spotkanie modlitwą o dom. Jak już pastor mówił, mamy na myśli, mamy w sercach zarówno potrzeby wasze, drogi zboże w Nowej Hucie, waszą potrzebę miejsca spotkań modlitewnych, większego miejsca spotkań też niedzielnych, ale mamy też na uwadze nasze trochę już takie rozpaczliwe poszukiwania nowego budynku dla hostelu i punktu pomocy dla bezdomnych, na miejsce spotkań dla uzależnionych, na gabinet lekarski dla nich przeznaczony, na miejsce spotkań ewangelizacyjnych. Stan techniczny budynku przy ulicy Zamkowej pogarsza się katastrofalnie. Przegrywamy walkę z wszechobecnym grzybem pełzącym po ścianach. Rozlatują się piece, rozlatują się kominy. Nie wspomnę już o totalnie dziurawym dachu, który wymaga całkowitej wymiany pokrycia i o szczurach, które biegają niemal po wszystkich pomieszczeniach. Właściciel budynku przymierza się do generalnego, kapitalnego remontu tego obiektu, łącznie z wymianą stropów, wymianą nadbudową budynku, wymianą dachu. A więc tak czy siak, to wcześniej czy później zostaniemy poproszeni o opuszczenie tego pałacu. W tej chwili najbardziej doskwiera nam właśnie grzyb rozchodzący się po wszystkich ścianach. Środki grzybobójcze już nie pomagają. Coraz bardziej martwimy się o zdrowie naszych podopiecznych. Ilonka z przerażeniem patrzy na te ściany i wiemy, że tylko Boża łaska i tylko modlitwa pomaga i nam, i im wytrwać ciągle jeszcze w tym miejscu. 7 czy 8 lat temu, kiedy zaczynaliśmy służbę wśród bezdomnych w Krakowie i Pan pomnażał liczbę tych, którzy do Niego przychodzili po ratunek, po pomoc, zorganizowaliśmy w naszym zborze w kaplicy Betlejem nabożeństwo dla bezdomnych, które właśnie nazwaliśmy modlitwa o dom. Pamiętam, że na pierwszym nabożeństwie było obecnych około 120 bezdomnych, na drugim miesiąc później 80 czy 90 osób też bezdomnych uczestniczyło i Pan bardzo szybko i w zaskakujący dla nas sposób odpowiedział na te modlitwy. To Pan, dosłownie Pan, zaprowadził nas na ulicę Zamkową. To Pan poruszył serca właścicieli kamienicy i pozwolił nam wynająć najpierw jedno, potem drugie, potem kolejne mieszkania. I tak powstał ośrodek pomocy bezdomnych, dla bezdomnych i hostel na Zamkowej. Zamkowa wpisała się w jakiś sposób w chrześcijański krajobraz miasta Krakowa. Ale na pewno trwale i skutecznie wpisała się w serca tych, którzy tam poznali Jezusa Chrystusa. Wpisała się w ich życiorysy, bo tam zawierzyli Jezusowi swoje życie. Tam zostali zatrzymani w drodze na śmierć. Nieraz zatrzymani już na samym skraju przepaści. Zamkowa wpisała się też trwale w życiorysy wielu, którzy tam mogli dzielić się Bożym Słowem, którzy tam mogli opowiadać świadectwa, co Bóg uczynił w ich życiu. Gościliśmy misjonarzy niemal ze wszystkich kontynentów. Do dzisiaj modlitwy o Zamkową, modlitwy o tych, którzy tam mieszkają i o nasze potrzeby rozbrzmiewają regularnie w wielu zborach na świecie. A przecież na modlitwy swoich dzieci, na modlitwy zanoszone w cudownym, wszechmocnym imieniu Jezusa Chrystusa, Pan, Ojciec nas niebieski, odpowiada swoją przychylnością, swoją hojnością, swoją miłością. Myślę, że nie tylko my z Ilonką, ale wszyscy, którzy przyłożyli swoje ręce i swoje serca do dzieła zwanego Zamkowa, mogą potwierdzić, jak niezwykła jest Boża przychylność, jak niezwykła jest obfitość Bożej łaski dla tych biednych, nieszczęśliwych, okradzionych z nadziei ludzi, jak ta łaska jest zdumiewająca i zachwycająca. Jak nie zachwycać się Bogiem, jak nie zachwycać się Nim, kiedy każdego niemal dnia przez te długie lata byliśmy i ciągle jesteśmy świadkami Jego cudów, Jego miłości. Korzystamy z tego obficie. Ale jesteśmy na etapie poszukiwania czegoś nowego. Jesteśmy na etapie jakby wyglądania, stawania na palcach i wyglądania trochę poza horyzont. I myślę, że każdy chrześcijanin, czy to początkujący na drodze za Panem, czy już trochę bardziej jako tako wypróbowany w boju, rozpoczynając nowy etap czy życia, czy nowy etap służby, czy zmierzając do realizacji marzeń wszelkiego kalibru, przypomnij sobie dość szybko werset z Ewangelii Mateusza. Ale szukajcie najpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości Jego, a wszystko inne będzie wam dodane. Tak też stało się ze mną. I wtedy uzmysłowiłem sobie, że to szukanie Królestwa Niebieskiego nie może być takim szukaniem po omacku, że nie może być takim szukaniem dla samego szukania tylko. Czy też dla usprawiedliwiania się, że jeszcze nie otrzymałem, ale przecież szukam, staram się, no nie, i jak znajdę, no to pójdziemy dalej. Pomyślałem sobie też, czy i dlaczego Bóg ukrywa przed nami swoje królestwo. Czy może po to, by nie musiał, zgodnie z obietnicą, dać nam zaraz potem tego wszystkiego innego, jak to nam obiecał? A może wcale nie ukrywa? Może to my, znajdując królestwo, po prostu go nie rozpoznajemy. Nie pasuje do naszych wyobrażeń, nie pasuje do naszych teologii, nie pasuje do naszych przekonań, jak Królestwo Boże musi wyglądać. Przecież Bóg nie jest skąpcem ani sprytnym zwodzicielem, który obiecał nam główną wygraną w poszukiwaniach z prawdopodobieństwem znalezienia 1 do 100 milionów. On taki nie jest. To na pewno nie on. Co więc się dzieje? Chcąc, nie chcąc, mimo całej mojej wiedzy i całego mojego przekonania, że dobrze wiem, jak to jest z tym królestwem i o co w ogóle chodzi w tych poszukiwaniach, musiałem wrócić na sam początek. Do prostych definicji. Czym jest królestwo? Gdzie i jak przychodzi? Jak je rozpoznać? Niby taki elementarz, niby abecadło dla każdego z nas. Ale jednak posłuchajmy. Na początek oczywiście Ewangelia. Ewangelia Łukasza, 17 rozdział, od 20 wersetu. Zapytany zaś przez faryzeuszów, kiedy przyjdzie Królestwo Boże, odpowiedział im i rzekł: Królestwo Boże nie przychodzi dostrzegalnie, ani nie będą mówić: oto tutaj jest, albo tam. Oto bowiem Królestwo Boże jest pośród nas. I list apostoła Pawła do Rzymian. Albowiem Królestwo Boże to nie pokarm i napój, lecz sprawiedliwość i pokój i radość w Duchu Świętym. Coś niecoś już się wyjaśniło. Nie ma co szukać daleko, nie ma co wędrować od miasta do miasta, nie ma co kopać głęboko, ani wspinać się na wysokie, niedostępne szczyty. Ono jest pośród nas. Ono jest przecież w zasięgu ręki. Królestwo Boże to sprawiedliwość, pokój i radość w Duchu Świętym. I tu chyba zaczynają się schody dla wielu spośród nas, tak jak dla mnie. Prawda? Zacznijmy od naszego pojęcia sprawiedliwości. Jeden z pastorów zrobił kiedyś w swoim zborze eksperyment. Głosząc kazanie na temat syna marnotrawnego, opowiedział na koniec, jak to ojciec, chcąc uczcić wierność, wytrwałość i pracowitość starszego ze synów, kazał zabić sztuczne ciele, posadził go na honorowym miejscu przy stole, dał mu złoty pierścień i odział we wspaniałe szaty, by wszyscy widzieli, jak opłaca się być wiernym, wytrwałym, pracowitym. Pastor ów ze zdumieniem patrzył, jak jego zborownicy kiwają z aprobatą głowami, słysząc tą wersję historii, a jedna ze sióstr nawet nie wytrzymała i zawołała głośno: i tak właśnie powinna wyglądać ta historia. Ktoś powiedział, że gdybyśmy to my pisali Ewangelię, to napisalibyśmy ją na pewno całkiem inaczej. No bo czy to sprawiedliwe wywyższać hulakę, cudzołożnika, nieodpowiedzialnego i niewdzięcznego syna? Albo na przykład, czy to sprawiedliwe wychwalać publicznie jakąś bidulę, która rzuciła na tacę, na ofiarę 2 grosze, a nie wspomnieć w ogóle o tych, którzy garściami sypią złoto? Albo czy to sprawiedliwe wysłuchać modlitwy jakiegoś tam celnika szepczącego w kącie synagogi, a nie wysłuchać, nie usprawiedliwić faryzeusza, który modli się głośno i to w pierwszym rzędzie? Albo czy to sprawiedliwe zapłacić tyle samo za godzinę pracy tym, którzy pracowali tylko wieczorkiem, w cieniu, i tyle samo tym, co w upale, w znoju, w pocie harowali jak woły przez cały dzień? Do czego prowadzi taka sprawiedliwość? No do tego, że łotr na krzyżu, który przecież nie z pobożności, ale ze strachu zawołał: Jezu, wspomnij o mnie, który prawdopodobnie nigdy w życiu nie był w kościele ani w synagodze, który nigdy nie przeczytał ani jednej stronicy Biblii, jest zbawiony. To jest właśnie sprawiedliwość Królestwa Bożego. Zupełnie inna niż nasza ludzka, prawda? Muszę przyznać, że tak z ręką na sercu, że wiele razy mam poważne wątpliwości, czy Boża łaska rzeczywiście nie ma żadnych granic. Bo przecież my mamy być i rozsądni, i roztropni. Czy to w ogóle jest rozsądne zostawić na pustkowiu bez opieki 99 owiec, a iść szukać tej jednej, która nie dość, że z własnej winy się zgubiła, to jeszcze nie wiadomo, czy w ogóle żyje, a potem nie wiadomo, czy ona się znowu kiedyś jeszcze nie zgubi. No przecież jak się raz zgubiła, to kto ją tam wie? Tak ryzykować dla takiego nic? Czy to rozsądne? Tym właśnie różni się Królestwo Boże od Królestwa Bezwzględności, w którym zostaliśmy wychowani, w którym tak często z takim ośnim uporem jeszcze trwamy, pewni swojej wiedzy na temat sprawiedliwości i pewni tego, jacy to my sprawiedliwi jesteśmy. Dziś wiem, że ilekroć spotykam na mojej drodze takie niezrozumiałe, nieroztropne, kłócące się ze zdrowym rozsądkiem akty łaski i miłosierdzia, to wiem, że rzeczywiście Królestwo Boże jest tuż, tuż, bliżutko. Prorok Izajasz nazwał oczekiwanego Mesjasza cudownym doradcą. W wersji Biblii Tysiąclecia spotykamy określenie dziwny doradca. Tak, Ewangelia jest w zachwycający sposób dziwna. Ale to dlatego, że konstytucja Królestwa Niebieskiego nie została zapisana złotymi literami na czerpanym, drogocennym papierze, ale krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa na szorstkim drzewie krzyża. To był najbardziej oburzający, najbardziej okrutny i przerażający akt niesprawiedliwości. Niesprawiedliwości, która uratowała nam życie, która sprawiła, że dziś mamy prawdziwy powód do radości. Radości ze zbawienia. Chcąc, nie chcąc, przypomniało mi to, że Królestwo Boże to również radość. Radość w Duchu Świętym. A tymczasem zauważam, że tak często i tak bezczelnie jestem po prostu okradany z radości. Ilekroć coś radosnego wydarzy się w moim domu, ilekroć coś radosnego wydarzy się na Zamkowej, jakieś dobre rzeczy zaczynają się dziać i powtarzać, to natychmiast i to ze zdwojoną siłą uderzają nas wydarzenia, które są raczej powodem do smutku, do zatroskania, powodem do łez. No to co? Czy szukając tej radości, radości Królestwa Niebieskiego, mam zostawić to wszystko, co zasmuca? Mam uciec na Karaiby, bo tam będą same powody do radości, do śmiechu, do zabawy, do wesołości. Tam będę mógł bez przerwy zachwycać się, jak pięknie stworzony został ten świat i ciągle będę mógł być radosny. Jak tutaj, w Polsce, w Krakowie, w Nowej Hucie, na Zamkowej nieustannie trwać w radości? Dobrze jest napisać: poczytujcie to sobie za najwyższą radość, bracia moi, gdy rozmaite próby przechodzicie. Albo weselcie się z tego, mimo że teraz krótko, gdy trzeba, zasmuceni bywacie różnorodnymi doświadczeniami. Ale jak sobie z tym poradzić w praktyce zwyczajnego, szarego, zamkowego dnia? Gdy widzimy, co się dzieje wokół nas, gdy na jednego nawróconego przypada 20 ciągle upadających, gdy na biurku piętrzy się 100 z niezapłaconych rachunków, gdy grzyb lezie po ścianach, gdy i tak można gdy, prawie bez końca. Wiele razy próbowałem radzić sobie z tym, przypominając sobie radosne chwile z Panem, przypominając sobie, z jakich tarapatów już do tej pory Bóg mnie wyprowadził, przypominając sobie świadectwa innych o zwycięstwie Chrystusa w ich życiu, o wspaniałym obdarowaniu, o wspaniałych obiektach, budynkach, które otrzymali. Przypominałem sobie różne kazania na temat radowania się. I teraz potem pojawiała się myśl, że to było, ale być znowu nie musi. że to inni, a nie ja, że to nie na Zamkowej, a w Afryce, że to nie w Krakowie, a w Ameryce. Potem było oczywiście takie zalecane bardzo chrześcijańskie, pozytywne myślenie. I owszem, pomagało, ale tylko na jakiś czas, no. Tak jakby nie do końca i tak jakoś zwyczajnie, po ludzku. No bo co z tego, że teraz widzę te pieniądze, które mam, a nie te, których nie mam. No i co z tego, że czytam wesołe książki, że myślę o rzeczach radosnych. Co z tego, że udaję, że nie widzę tego stosu rachunków czy tego grzyba, a raduję się pięknym widokiem z okna. Nie wiem, czy zauważyliście, że ostatnio temat radości, temat powrotu do radości, nawoływania do radości ze szczególną siłą pojawia się w wielu kazaniach, w wielu świadectwach, w wielu nauczaniach. Bo my naprawdę tęsknimy za radością i to bardzo. A więc wróciłem znowu do słowa, wróciłem znowu do elementarza. Oczywiście, ponieważ jestem w miarę nowoczesny, przy użyciu komputerowej wyszukiwarki znalazłem, że w samym tylko Nowym Testamencie słowo radość, radujcie, powtarza się 99 razy. Całkiem niezły materiał na studium biblijne na temat radości. Gdybyśmy do tego dołożyli jeszcze Stary Testament, to może po takim intensywnym rocznym czy dwuletnim studium bylibyśmy w stanie zrozumieć teologię radowania się. Ale przecież my tutaj, już, teraz szukamy Królestwa. Już tutaj, teraz pragniemy i potrzebujemy je odnaleźć, by Bóg nam mógł dodać to wszystko inne, o co prosić będziemy, o co wołamy, czego nam tak bardzo potrzeba. Przecież On tego to obiecał. Wierzę, że właśnie w tym momencie Duch Święty skierował mnie do wersetów z Ewangelii Jana. 15 rozdział od 7 wersetu. Jeśli we mnie trwać będziecie i słowa moje w was trwać będą, proście o cokolwiek byście chcieli, stanie się wam. Przez to uwielbiony będzie Ojciec mój, jeśli obfity owoc wydacie i staniecie się uczniami moimi. Jak mnie umiłował Ojciec, tak i ja was umiłowałem. Trwajcie w miłości mojej. Jeśli przykazań moich przestrzegać będziecie, trwać będziecie w miłości mojej, jak i ja przestrzegałem przykazań Ojca mego i trwam w miłości Jego. To wam powiedziałem, aby radość moja była w was i aby radość wasza była zupełna. To wam powiedziałem, aby radość moja była w was i aby radość wasza była zupełna. Jest tu niewątpliwie kilka warunków, a ja raczej wolę nazywać drogocennych wskazówek od tego, który jest sprawcą i dawcą prawdziwej radości od naszego Pana Jezusa Chrystusa. Wiem, że trwanie w Chrystusie to trwanie w Jego Słowie. To szukanie w Nim źródła radości. Ponownie z ręką na sercu muszę przyznać, że wcale nie jestem taki mocarny w wierze, jakiego nieraz zgrywam, że wcale nie jestem też taki radosny, na jakiego nieraz wyglądam. Kiedy ostatnio dopadły mnie wizje wszystkich trudności, jakie piętrzą się przed Zamkową, a z którymi tak czy siak będę się musiał wkrótce zmierzyć. Kiedy uświadamiam sobie, że zaczynamy kolejny rok bez jakiejkolwiek gwarancji, że ktoś z zewnątrz nam pomoże w taki czy inny sposób, kiedy widzę rosnące potrzeby, a malejące ludzkie możliwości, to tak naprawdę bardziej mi się chce płakać niż radować. W modlitwie dużo łatwiej, zamiast dziękczynienia, zamiast by powiedzieć Bogu, że Mu ufam, dużo łatwiej płakać, żalić się przed Nim i oczekiwać, że przyjdzie, przytuli, pogłaszcza. Powie, mój ty biedaku, no masz to, co prosiłeś. Już nie płacz. Kiedy ostatnio w takim właśnie opłakanym stanie usiadłem nad Pismem Świętym, nagle z niezwykłą mocą zaczęły do mnie mówić wersety o tym, jak Pan kocha biednych, jak Pan troszczy się o bezdomnych i o głodnych, jak Pan przyodziewa, zaopatruje, jak daje domy i schronienie, jak Pan walczy o prawa swojego ludu i jak nigdy i nikomu nie pozwoli ich skrzywdzić. Duch Święty pokazywał mi werset za wersetem, obietnicę za obietnicą, a ja miałem wrażenie, że znalazłem się w centrum całkiem innego królestwa. Królestwa, gdzie panują całkiem inne prawa. Gdzie kto inny jest ważnym i wielkim, gdzie kto inny jest drogocennym. Królestwa, gdzie ze względu na tych najmniejszych i dla tych najmniejszych dzieją się najwspanialsze rzeczy. I miałem też pewność, że mogę być uczestnikiem tych wspaniałości. Już dzisiaj, teraz, tutaj. Tak spotkałem radość, za którą tęskniłem. Chociaż może nie manifestuje się ona na zewnątrz głupkowato, tak jak ta ludzka radość, to jednak wiem, że tej radości już mi nikt nigdy nie odbierze. Tak jak nikt nigdy nie oddzieli mnie od miłości Chrystusowej. O takiej właśnie radości pisał prorok Habakuk. Zaiste drzewo figowe nie wydaje owocu, a na winoroślach nie ma gron. Zawodzi drzewo oliwne, a rola nie dostarcza pożywienia. W ogrodzeniu nie ma owiec, a w oborach nie ma bydła. Lecz ja będę radował się w Panu, weselił w Bogu mojego zbawienia. Wszechmogący Pan jest moją mocą. Sprawia, że moje nogi są chyże, jak nogi łań i pozwala mi kroczyć po wyżynach. I ty też, droga siostro, drogi bracie, nie dajcie sobie wykradać radości. To tak, jakby wam odbierano Chrystusa. A przecież na to nie pozwolimy. Ja nie pozwolę już nigdy. Tak mi dopomóż Bóg. No i wreszcie sprawa pokoju, bo przecież Królestwo Boże to oprócz tej dziwnej i głupawej trochę dla świata sprawiedliwości, oprócz niezrozumiałej może radości w Duchu Świętym, to również pokój. Już chyba nikt z nas nie ma wątpliwości, że to nie chodzi o taki pokój, o jakim raz głośniej, raz ciszej trąbi ten świat dookoła. Jezus powiedział, pokój zostawiam wam, mój pokój daję wam. Nie tak, jak świat daje. Ja wam daję. Niech się nie trwoży serce wasze i niech się nie lęka. Trudno o lepszą wskazówkę. To samo źródło, z którego możemy pić radość dosyta, napełni nas pokojem i to takim pokojem nie do podrobienia. Dziękuję Ci, Panie Jezu. Dziękuję Ci też za to, że Ty chcesz, byśmy tym pokojem obdarowywali innych, byśmy mieli swój udział w odkrywaniu dla nich Królestwa Bożego. Możemy pomagać innym w odnajdywaniu tego pokoju. Jezus powiedział przecież, błogosławieni pokój czyniący, albowiem oni synami Bożymi będą nazwani. Nie mam zamiaru budować ani mojego pokoju, ani pokoju moich bliskich, przyjaciół, podopiecznych z Zamkowej na ludzkich obietnicach, na jakichś superprogramach, na skutecznych technikach, czy nawet na ludzkim doświadczeniu, mądrości, roztropności. Ja będę go budował na Jezusie Chrystusie. A wtedy na pewno nie runie. Nie będzie ulotny i chwiejny jak te pakty, umowy, traktaty pokojowe ludzkie. Nie będzie zawodny jak wszystkie obietnice wielkich tego świata. Kiedy taki pokój właśnie będziemy budować, napełnieni radością w Duchu Świętym i pełni w sercach Jego sprawiedliwości, to wypełnią się Boże obietnice. Kiedy Jezus Chrystus mówił zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, to bardzo, bardzo zależało mu na tym, byśmy to zapamiętali. A on powiedział, zaprawdę powiadam wam, niektórzy z tych, co tu stoją, nie zaznają śmierci, zanim nie ujrzą Królestwa Bożego nadchodzącego w mocy. Ta cudowna Boża moc, moc Królestwa Bożego sprawia, że niesprawiedliwość staje się sprawiedliwością, że klęska przeradza się w zwycięstwo, że śmierć jest zyskiem. Sprawia, że łzy zamieniają się w radość, że niemożliwe staje się możliwe. Sprawia, że bezpłodna rodzi dzieci, że bezdomni mają dom, a każdy głodny jest nasycony do pełna, do syta. Może ktoś powie, wiesz bracie, to tylko teoria. Dużo gorzej jest z praktyką. Czyżby? W San Francisco bezdomny, śpiący na śmietniku, na zapleczu restauracji, znalazł na stosie gnijącej sałaty los na loterię, który zapewnił mu roczną rentę 240 tysięcy dolarów do końca życia. Gdzie indziej z powodu odwołanego ślubu na przyjęcie weselne, które kosztowało 13 tysięcy dolarów, zaproszono kilkuset bezdomnych z miejskich noclegowni. Obsługiwali ich kelnerzy w białych rękawiczkach. Bezdomni obiadali się przysmakami, pili szampana, jedli kawior i ciasto czekoladowe, a na cześć niedoszłego pana młodego, który zdezerterował, zamówiono danie specjalne pieczone prosie. Coś mi się wydaje, że nasz Bóg maszał palce w tych wydarzeniach. Nie macie takiego wrażenia? Ja jestem niemal pewien, że tak było. To właśnie w Królestwie Bożym, które jest między nami z mocą, mogą się dziać takie dziwne i niesprawiedliwe rzeczy. I ty też możesz czynić takie rzeczy. Rzeczy, które świat uważa za głupie, za pozbawione sensu, za niewarte zachodu, za niemożliwe, żeby się wydarzyły, czy niemożliwe do wykonania. To właśnie dla takich rzeczy nasze życie jest takie ekscytujące. Ma sens. Mottem życia Johna Wesleya, wielkiego i niezwykłego męża Bożego, było: czyń wszelkie dobro, na jakie cię stać, wszystkimi środkami, jakie posiadasz, każdym sposobem, jaki znasz, wszędzie, gdzie tylko możesz, zawsze, gdy możesz, wszystkim ludziom, którym możesz i tak długo, jak tylko możesz. Poza Chrystusem, poza Jego Królestwem, tak dla Johna Wesleya, jak i dla mnie, dla ciebie, byłoby to niemożliwe, to by była czysta utopia. Ale z Chrystusem, ale w Jego Królestwie, w liście do Filipian czytamy: wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia w Chrystusie. Wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia w Chrystusie. Ale uwaga. Świat nie poprzestanie na kiwaniu z politowaniem głowami z powodu naszej naiwności, z powodu naszych nieuzasadnionych nadziei czy aspiracji ponad nasze możliwości. Jakiś czas będzie się śmiał z naszej sprawiedliwości, pokazywał ją palcem, ale potem potem weźmie się za nas ostro. To dlatego Jezus powiedział: błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie z powodu sprawiedliwości, albowiem ich jest Królestwo Niebios. Kiedy będą chcieli nam wybić z głowy naszą głupią wiarę, kiedy zaczną nas prześladować, zamykać do więzień, torturować, zabijać, wtedy to wyczekiwane, poszukiwane i wytęsknione Królestwo stanie się naszą własnością na wieki i na wieczność. Nie dajmy się ponieść zdroworozsądkowym ocenom, mądrym światowym opiniom, jakimś autorytatywnym stwierdzeniom. Królestwo Boże i Królestwo Bezwzględności nie mają ze sobą nic, a nic wspólnego. Dlatego świata łaska jest niesprawiedliwa, oburzająca, głupia, a my przecież jesteśmy zachwyceni tą niesprawiedliwością. Nie odrzucajmy nikogo, bez względu na to, jak wygląda, bez względu na to, kim jest, bez względu na to, co uczynił. Bo być może odrzucamy drogocenną perłę, o którą walczy sam Pan. Simon Weil, filozof i mistyk chrześcijański, napisał: to właśnie synom marnotrawnym powraca pamięć o domu ojca. Gdyby syn żył oszczędnie, nigdy nie pomyślałby o powrocie. Ja sam doświadczyłem tak wiele łaski Chrystusowej, że mogę powiedzieć, dobrze rozumiem, o czym Wade pisze. To nie jest złośliwa ironia. To są prawdziwe łzy zamienione w prawdziwą radość. Prawdziwe nieszczęście zamienione w cudowny Boży pokój. Ostatnio wrócił z Nigerii nasz brat, pastor Samuel, jakby na zamówienie do tej naszej sytuacji, do tego, co się dzieje wokół nas, przywiózł słowo z pierwszej księgi Samuelowej, które akurat mówi: to jest słowo dla was. Nie porzuci bowiem Pan swego ludu przez wzgląd na wielkie imię swoje, gdyż raczył uczynić was swoim ludem. Nie bójcie, tylko bójcie się Pana i słuszcie mu wiernie, z całego serca swego, widząc, jak wielkich rzeczy dokonał z wami. Upodobało się Panu, drodzy bracia i siostry z Nowej Huty, upodobało się Panu, drodzy bracia i siostry z Zamkowej, upodobało się Panu, wszyscy tutaj zgromadzeni, by uczynić nas swoim ludem. I na pewno nie porzuci, i na pewno nie opuści. A Ojciec Niebieski da nam wszystko, w sumie wszystko, o co prosić będziemy w cudownym imieniu Jezusa Chrystusa. Wam kaplicę, nam nowy dom, by przybyło powodów do radości, do dziękczynienia, by Jego chwała zajaśniała nad Nową Hutą, nad Krakowem, niczym najpiękniejsza tęcza. Zanim powiem amen, chciałbym przypomnieć, że słowo amen oznacza koniec modlitwy, a początek cudów. Zgadzacie się ze mną? Właśnie tutaj, właśnie teraz, właśnie dzisiaj Królestwo Boże jest wśród nas. Jest obecne z całą swoją cudowną, niesprawiedliwą łaską. Z całym pokojem pośrodku burzy, z całą radością, która osuszy wszelką łzę. Chwała niech będzie Królowi Królów, Jezusowi Chrystusowi. Amen.